Witamy Państwa, jak zawsze, bardzo serdecznie, Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. No i co? I zachęcamy do przeczytania ciekawej książki o Agacie Christie. Proszę Państwa, Agata Christie napisała 90 bodajże książek i to były dramaty, to były opowiadania, to były te kryminalne historie, ale też obyczajowe, prawda? A pani Susan Leider napisała książkę o Agacie. I teraz, kiedy ja to...
pierwszych latach Agaty.
O pierwszych, tak, tak, tak. I kiedy ja to czytałem, to tak sobie pomyślałem, że zdanie, które powiedziała, czy napisała kiedyś właśnie królowa kryminałów, że walka ciała z duchem to jedna z największych tragedii naszego życia. Dlaczego to zdanie jest ciekawe? Ponieważ my Agatę pamiętamy z ostatnich lat jej życia, czyli starszą, stateczną panią w tym kapelusiku, w okularkach i tak dalej.
Już bardzo schorowaną.
Tak, ona żyła bardzo długo, ale była schorowana i stateczna i dawała się fotografować, no już jaka starsza pani. Natomiast tutaj jawi nam się w tej książce jako kobieta szalona, ponieważ kiedy ona zaczęła pisać pierwsze książki, ale przedtem i potem, to ona była bardzo ekspansywną kobietą. A jak wychodziła na parkiet, to była królową parkietu, nie tylko późniejszą królową kryminału. I jaki to taniec bardziej jej odpowiadał?
Foxtrot i Charleston.
Foxtrot i Charleston. Oczywiście młodsi słuchacze już nie pamiętają tych tańców, ale tam trzeba było naprawdę wiele włożyć w ekspresję, żeby pokazać, jak się tańczy Foxtrota, a już Charlestona, dzisiaj, jutro, zawsze. Będę cię kochać, tak.
To pani... łazuczka nasza.
Tak, to łazuczka, Bogdan Łazuka. Ale pani Urszulo, czy ona była dobrą pisarką?
To znaczy, dla mnie ona była pisarką taką dość kontrowersyjną i dobrą i niedobrą. Dobrą dlatego, że rewelacyjnie potrafiła budować napięcie. I była mistrzynią zwrotów akcji. Natomiast co mnie nużyło w jej książkach, to jest bez przerwy ta sama konwencja zamkniętego pomieszczenia. Dla mnie te książki są takie klaustrofobiczne.
Tak, bohaterowie nie wychodzili z tego pomieszczenia nigdy.
Znaczy, jeżeli wychodzą, to wychodzą poruszając się na bardzo małym terenie. No, góra jest to posiadłość, gdzie praktycznie nie wychodzi się z domu. No, ta jej słynna książka Morderstwo w Orient Expressie, to mnie ona bardzo zmęczyła, bo jest to ten sam pociąg, który jedzie. No, dziać się dzieje, ale dla mnie Agata Christie w pewnym momencie stała się bardzo przewidywalna. Oczywiście jako nastolatka te 10 małych murzynków mnie zachwyciło. No, Morderstwo w Orient Expressie czytałam już tak trochę z obowiązku, przygotowując się do takiego spotkania, i to było na targach we Frankfurcie, gdzie to był rok kryminałów i rok Agaty Christie. No i tak sięgnęłam po ten Orient.
Ale musi pani przyznać, że ona tak pisała, że bardzo długo nie mogliśmy się zorientować, kto zabił.
Tak,
prawda?
I to jest właśnie jej mistrzostwo i to napięcie, gdzie w kryminale te reguły pisania są takie bardzo sztywne. To jest pierwszych 10%, gdzie przedstawia się bohaterów, potem 25%, pierwsze tam rozeznanie zalążków tego, co się ma stać później. I ona to opanowała
do
mistrzostwa, do perfekcji. Zresztą ona stworzyła poniekąd strukturę kryminału 10%, 25%, kolejny zwrot akcji 33%, połowa przełom, 7, 2/3 kolejny przełom. 75 zbliżamy się do końca, do rozwiązania zagadki. W 75% a 90% książki następuje gwałtowny zwrot, który czytelnika trochę ogłupia, dając mu do myślenia, i 10% rozwiązujemy. I właśnie ta jej struktura kryminałów jest właśnie taka. I ona w wywiadach oficjalnie mówiła, że ona sobie pisze te kamienie milowe i w ten sposób ona
tworzy te powieści,
konstruuje. I to, co jest między poszczególnymi procentami, to ona po prostu napycha treścią. No niby bardzo trywialne, a w sumie jaki geniusz był w tym wszystkim.
Pani Urszulo, ona pierwszą książkę wydała w 1920 roku.
W 1920 roku to był jej pierwszy kryminał.
No tak, pierwszy kryminał.
I to jest też książka zamknięta w posiadłości. To jest bodajże Zbrodnia w Sayers, czy Morderstwo.
To się nazywa Tajemnicza Historia Steelers.
Steelers. I to jest posiadłość, którą ona kupiła, bo wszystko, co było nabywane w jej małżeństwach i w jej życiu, to było nabywane głównie
za jej pieniądze.
No, ale to nie była pierwsza książka, bo ona wcześniej pisała pod pseudonimami. I te pseudonimy to tkwiły za tym powieści takie wiktoriańsko-romantyczne, o których się dzisiaj zupełnie zapomniało. Dzisiaj Agatha Christie, a właściwie Agatha Miller, bo ona się tak z domu nazywała, to jest królowa kryminałów, królowa sztuk scenicznych, bo takie
też pisała,
no i opowiadań. A jej twórczość zaczęła się bardzo wcześnie, w zależności do jakich wspomnień sięgniemy i do jakich biografii, bo jej się te wspomnienia różnie zmieniały, no to w jednym twierdziła, że pierwszą książkę, czy też pierwsze duże opowiadanie napisała w wieku 9 lat, a z kolei w innej odsłonie czytamy, że było to w wieku lat 12. Ale przejdźmy do Agaty. Aha, i tutaj ta książka, ona pokazuje tą bardzo młodziutką Agatę, jeszcze nie ukształtowaną jako pisarkę. Ona pokazuje Agatę przez pryzmat dziewczyny, bardzo młodej kobiety, bardzo niekonwencjonalnej kobiety, bo ona była niekonwencjonalna i szalonej. No weźmy samą Agatę Christie jako taką. Dziewczyna 1,70 m wzrostu. Na wysoka. Tamte czasy bardzo wysoka. Bardzo oczytana. Mająca swoje zdanie. Konsekwentna.
Sportsmenka.
Świetnie jeździ konno. Udaje się na długie, długie wędrówki, gdzie te wędrówki to jest po kilkanaście kilometrów. Uwielbia przyrodę. Uwielbia brać sprawy w swoje ręce. W gronie rodzinnym dominująca i twardo przeprowadzająca swoją, egzekwująca swoją wolę. Na zewnątrz nieśmiała, wycofana, starająca ukryć się ten swój wzrost. Na dusza towarzystwa.
No bo jak już wejdzie na parkiet, to już
a
królowa
na parkiecie
tańca.
Królowa parkietu szalejąca. Mówiło się o niej i to prasa pisała, że tak Charlestona i Foxtrota, jak tańczy młoda Millerówna, tak nie tańczy nikt. Zresztą ta umiejętność tańca i te aranżacje tego Charlestona i Foxtrota, które ona sobie sama wymyślała, doprowadzą do rozpoznania jej, gdy rozpoznana być nie chciała, ale o tym
zniknęła na chwilę.
Potem już jako dojrzała kobieta, a całe życie szalenie pracowita. Całe życie świetnie już od najmłodszych lat myśląca logicznie i syntetycznie. Fanatyczka brydża i mistrzyni w brydża. Siąść do stolika brydżowego, gdzie parą była Christie, to był zaszczyt dla partnera, bo wygrana była pewna. I ona w tego brydża potrafiła grać, jak ja to mówię, z piątku na czwartek.
Czyli cały tydzień.
Cały tydzień. Podobno bardzo dobrze grała na pianinie. Była bardzo muzykalna i kochała jazz. I gdzie jazz był w tym momencie, mówimy o początku XX wieku, szalenie modny i przypisywany ludziom ekscentrycznym, prawda? Bo to nie była klasyka jeszcze.
No więc właśnie, muzyka nie wiadomo jeszcze jaka.
Wtedy niesamowicie złośliwa, niesamowicie dowcipna. Potrafiąca językiem połamać kości, jak to się mówiło, i zapędzić rozmówcę w kozi róg. Natomiast w stosunku do reporterów, zapominająca języka w gębie, jak to się mówiło, i strasznie taka wycofana. Ona nie znosiła wywiadów i jak sama mówiła, gdyby nie cele komercyjne, to... unikałaby dziennikarzy. Zresztą dziennikarzy nie znosiła jak zarazy.
Czy to prawda, że ona w wieku 4 lat potrafiła czytać?
Tak. Nauczyła się czytać w wieku 4 lat, co było wielkim dyskomfortem i wielkim zmartwieniem dla jej matki. Bo matka twierdziła, że za mądra dziewczyna nigdy nie znajdzie miejsca w społeczeństwie, nigdy nie wyjdzie za mąż, a wtedy celem kobiety, dla dziewczyny było dobre za mąż pójście. A co najgorsze, jeżeli ktoś jest tak wcześnie rozwinięty, to skończy w domu wariatów, załamie się nerwowo, a chorego psychicznie w domu nie należało mieć, bo to wielki wstyd. I tutaj matka zrobiła jej ogromną krzywdę, bo zabrała wszystkie książki, nie pozwalając jej czytać do 8 roku życia. Także Agata została odcięta od książek, mając lat chyba 5 czy 4,5, jak matka odkryła, że to dziecko czyta, najmłodsza z rodzeństwa, bo ona miała jeszcze brata i siostrę, i najlepiej sobie z tym czytaniem radzi.
Ale w końcu jej pozwolili.
No, 8 czytać. Lat, bo stwierdzono, że 8 lat to już jest taka granica, że dziecko z tego czytania nie zgłupieje, punkt 1, i punkt 2, nie zejdzie na psy, czyli nie będzie miało chorób nerwowych. No i jaka epoka, jakie czasy, taki Jan Sebastian Bach i takie poglądy, prawda? No i potem, jak już ją dopuszczono do książek, no to książki, czytanie stały się jej żywiołem i jej pasją i doprowadziły do tego, że sama sięgnęła po pióro. Stąd ta, podejrzewam, pierwsza... może pierwsze sugestie Agaty, czy pierwsze wypowiedzi już dorosłej Agaty Christie, że pierwszą powieść, czy pierwszą duże opowiadanie napisała w wieku 9 lat, bo 8 mogła czytać i pojawiła się ta potrzeba sięgnięcia po pióro. Okazało się, że dziecko było nie tylko zdolne, jeżeli chodzi o umiejętność czytania, ale miała cały szereg różnych innych talentów. Przede wszystkim talent językowy. Gdy zatrudniono jej nauczycielkę języka francuskiego, to w 3 lata jako dziecko opanowała ten język tak, bo nauczycielką była rodowita francuska, że mówiła nie tylko bezbłędnie po francusku, ale także tak bez akcentu, że trudno ją było wziąć za cudzoziemkę. I ten indywidualny tok nauczania obudził w niej, czy wygenerował w niej określone preferencje. Ona się interesowała bardzo chemią. Ona zainteresowała się bardzo historią. Pochłonęła ją historia starożytna. No wtedy starożytność była bardzo, bardzo modna, a już jak Lord Carnarvon, czy też jego zatrudniony przez niego archeolog, odkrył grób Tutanchamona, czy znalazł grób Tutanchamona, no to już świat zgłupiał na punkcie, na punkcie Egiptu. Podobno też bardzo interesowała się geografią i od najmłodszych lat marzyła o tym, żeby odbyć podróż dookoła świata, a szczególnie zahaczyć o Egipt i o ten Bliski i Środkowy Wschód. Potem, jak się skończyła edukacja domowa, to matka wysłała ją do Paryża i tam w Paryżu ona uczęszczała przez 3 lata do ekskluzywnej szkoły dla dziewcząt. No, dzieciństwo beztroskie, dzieciństwo dostatnie, które się załamało, gdy Agata miała 11 lat, bo wtedy nagle zmarł ojciec, który ją bardzo wspierał i który nie miał tych obaw, które miała matka, że dziecko jest tak mądre, że aż zgłupieje. No i to był to pierwszy taki moment załamania. Wtedy bardzo się zbliżyła do matki i z tą matką miała bardzo bliską więź do końca życia. Po powrocie z Paryża już jako nastolatka, dojrzała do debiutu towarzyskiego, zaczęła być wprowadzana w towarzystwo i zaczęła królować w tym towarzystwie na parkietach, o czym żeśmy powiedzieli, na herbatkach towarzyskich i zaczęła uwodzić gości wspaniałą umiejętnością opowiadania najróżniejszych historii w sposób fascynujący. Ona miała bardzo przyjemny głos i te opowiadania odpowiednio były modulowane głosem, odpowiednio podkreślane. Uwielbiała bale, uwielbiała polowania, uwielbiała jazdę konną. I na jednym z takich bali w wieku 22 lat poznała wielką miłość swojego życia, która stała się również jej wielkim nieszczęściem, jak podkreślała, i wielkim zawodem.
Ale to mając później, razie świetnie tańczy, poznaje Archibalda.
I Archibald zwraca na nią uwagę w momencie, jak widzi ją na parkiecie szaleńczo tańczącą w jednej wersji wspomnień Charlestona, w drugiej wersji wspomnień Foxtrota. W każdym razie jest tak zafascynowany tą żywiołową dziewczyną, że momentalnie zaprasza ją na kolację. Jest przystojny, jest w jej wieku. Świetnie się prezentuje w mundurze, bo on jest wojskowym, zresztą swoje życie zwiąże z wojskiem i zrobi karierę wojskową, kończąc na stopniu pułkownika. No, Agata jest nim też oczarowana, para zaczyna się spotykać. Agata widzi w nim tylko szarmanckiego, uroczego, przystojnego, dobrze wychowanego mężczyznę, natomiast nie dostrzega w tym zaślepieniu różnic intelektualnych, jakie są między nimi, bo Archibald chwali się tym, że on czyta wyłącznie regulaminy wojskowe i artykuły o turniejach polo, o zawodach polo i o tym, jak się układa konie do polo. Natomiast ona połyka wszystko co
Ale dochodzi się do małżeństwa.
Da. 2 lata po poznaniu dochodzi do małżeństwa i w wieku 24 lat panna Miller staje się panią Christie. I małżeństwo bawi się, na ile pozwalają fundusze. Małżeństwo jest, poluje, małżeństwo bywa w towarzystwach. No, dla Agaty w pewnym momencie to się staje takie trochę nużące, zwłaszcza jak mąż przebywa w koszarach i zaczynają się próby pisania. No, w międzyczasie przychodzi wojna i mąż jest jako wojskowy oczywiście oddelegowany na kontynent. Ona się tego potwornie boi, że on może zostać ranny, a nie daj Boże zginie. Dla niej to jest trauma i postanawia być bliżej męża i zapisuje się na kurs pielęgniarek, taki zaawansowany, i pracuje w szpitalu. Pracuje bardzo sumiennie, jest osobą bardzo inteligentną, bardzo energiczną, potrafiącą świetnie wszystko zorganizować i w tych strukturach pielęgniarskich, można powiedzieć, awansuje i w pewnym momencie zostaje oddelegowana na kurs takiej chemii farmaceutycznej, jak to się wtedy nazywa. A dlaczego? Lekarze mają do niej tak duże zaufanie, że powierzają jej apteczkę czy aptekę szpitalną, bo wiedzą, że jeżeli Mrs. Christie się za to weźmie, to wszystko będzie funkcjonować jak w zegarku, jakościowo, ilościowo i czasowo. No i ona tutaj odkrywa swoją drugą, a właściwie trzecią fascynację, bo pierwszą fascynacją są książki, drugą fascynacją był Archibald, a teraz trzecia trucizny.
Trucizny.
Bo w aptekach ma się dużo do czynienia z truciznami. Zaczyna się przerzucać na literaturę, w której można o truciznach wyczytać wszystko. I to zarówno o jej pozytywnych, jak i negatywnych stronach, bo niektóre trucizny w malutkich dawkach mogą stać się
lekarstwami.
No i tutaj opanowuje tak tę sztukę i zna się na tych truciznach tak bardzo, ją do tego stopnia fascynują, że postanawia, że coś napisze na temat trucizn. A jak coś, to cóż lepszego może być niż morderstwo,
no właśnie, niż kryminał.
Kryminał. I podobno w czasie wojny, zaczyna pierwszej wojny światowej, albo jak się mówi w Anglii, wielkiej wojny, zaczyna się jej fascynacja. Mąż na froncie, o którego się bardzo boi. W czasie dnia praca w szpitalu i w aptece, i w bezsenne noce, i długie wieczory siedzenie nad pierwszym manuskryptem i pisanie. No, wojna kończy się dla obojga szczęśliwie, bo Archibald wraca do domu, nie jest ani ranny, ale zachowuje się już inaczej niż to było. Ta trauma wojenna, te makabryczne rzeczy, które trzeba było oglądać i w nich uczestniczyć, mają na niego ogromny wpływ. Staje się bardziej skryty, bardziej zamknięty, bardziej kłótliwy. Gdzie ona chce wrócić do tego szalonego życia towarzyskiego, natomiast jemu to
już
tak nie bardzo odpowiada. I zaczyna się rozdźwięk pomiędzy nimi i pomimo, że przychodzi w międzyczasie na świat ich jedyne dziecko, córka Rosalind, w której Agata Christie jest zakochana i widzi wszystkie cuda świata, to małżonków nie zbliża na tyle. No, Agata pisze, Agata zaczyna odnosić finansowy sukces, gdzie Archibald zostaje skierowany po tej wojnie do pracy biurowej, jego dochody wyraźnie spadają. To Agata przejmuje ster finansów, to Agata rządzi tym, co kupić w czasie wojny, robi prawo jazdy i tu kolejna pasja się pojawia, samochód. Ona marzy o tym, żeby wziąć udział w wyścigach samochodowych, a wyścigi samochodowe w Europie międzywojennej zaczynają przeżywać ten swój wielki wzlot. Niedawno mówiliśmy o tym, królują w tym Włosi i ona marzy o tym, żeby wziąć udział w takim wyścigu. No kobiety nie są w tym czasie do tego sportu dopuszczane. W ogóle kobieta za kierownicą to jest ewenement. I tutaj następuje odwrócenie ról. Archibald, który ma bardzo rozdmuchane ego, który się czuje taki bardzo typem macho, a z drugiej strony ma dość słaby charakter, przestaje grać w towarzystwie, w tym małżeństwie pierwsze role. To jest pani Christie, a on jest mężem pani Christie. Pani Christie. Jest takim dodatkiem do gwiazdy, co mu bardzo przeszkadza. Tym bardziej, że koledzy zaczynają lekko sobie z niego pokpiwać. No i nastaje, to małżeństwo się tak kitwasi, ona ma kolejne sukcesy, bo co roku wychodzi książka albo nawet dwie, te książki się sprzedają i nagle przychodzi taki rok 1926, gdzie dla Agaty jest to najgorszy rok. Ona wtedy używa takiego słowa, którego później użyje królowa, określenia, którego później użyje królowa Elżbieta II, annus horribilis. I cóż to się dzieje w tym roku? Przede wszystkim umiera ukochana matka Agaty, z którą ona była bardzo blisko związana. Agata to bardzo przeżywa. Po drugie, odkrywa nagle, że brat jest nałogowym narkomanem, przedawkowuje narkotyki i znajduje się tak na granicy życia śmierci, jest ledwo uratowany. Ten detoks, pobyt w klinice i ten odwyk finansuje Agata, co kosztuje ogromne pieniądze. Spada popyt na jej książki. Składa wydawcy kolejną książkę i po raz pierwszy jej kryminał jest odrzucony. Wydawca mówi, ja nie chcę tego. Musi pani nad tym popracować, musi pani to
zmienić,
dołożyć większej staranności. No i jeszcze ukoronowaniem tego wszystkiego ukochany Archibald przychodzi do niej i mówi, że zakochał się w innej kobiecie, odchodzi i żąda rozwodu, na co Agata się nie zgadza, mówiąc po moim trupie. Dochodzi między małżonkami do coraz większych scysji, do coraz większych awantur, aż wreszcie takim ukoronowaniem jest awantura 3 grudnia 1926 roku, gdzie Agata po tej awanturze wieczornej idzie do sypialni córki, żegna się z 7-letnią Rosalindę, wychodzi z domu, trzaskając drzwiami, wsiada w samochód i wyjeżdża w nieznane.
Znika.
I tu się zaczyna największa zagadka jej życia i największa zagadka kryminalna, jak się do dzisiaj mówi, XX wieku.
Gdzie ona się znalazła?
Znalazła. no nie wiadomo, gdzie się znalazła, ale na drugi dzień rano, gdzieś tak koło południa, Archibald dostaje informację z policji, że samochód Agaty Christie został znaleziony na nabrzeżu. Nie ma śladów żadnego hamowania, samochód jest pusty. Akumulator całkowicie rozładowany, samochód nie jest w żadnym sposób uszkodzony. No, znajduje się tam prawo jazdy Agaty Christie.
Cenne rzeczy też.
Cenne rzeczy, bardzo istotne dla niej dokumenty. Spakowany neseser jak na kilkudniową podróż. Tymczasem, jak mąż twierdzi, ona wyszła z torebką i bardzo cenne, bardzo drogie futro. Samochód nie jest zamknięty, to futro jest rzucone tak na tylnie siedzenie i jest parę kropli krwi w tym wszystkim. No i zaczyna się dochodzenie. Prasa podchwytuje momentalnie temat. Zniknięcie Agaty Christie jest tematem dnia, tematem weekendu, tematem tygodnia. Podejrzenia są następujące. Pierwsze jest takie, że popełniła samobójstwo. Tam niedaleko znajduje się jezioro, które znane jest jeziorem samobójców, gdzie utonęło dwoje dzieci, plus 3 czy 4 wypadki utopienia miały miejsce. Przeszukanie jeziora nie daje żadnych rezultatów. Zostaje skrzyknięta ogromna akcja poszukiwawcza, w której bierze udział kilku tysięcy policjantów i wolontariuszy. W sumie Agaty Christie szuka 15 tysięcy osób. Bez rezultatu Agata zapada się pod
ziemię. Nie wiadomo,
ziemię. Nie wiadomo, co jest. Angażuje się w to sam Arthur Conan Doyle, który postanawia przeprowadzić eksperyment, zgłasza się po rękawiczkę do męża Agaty Christie, z tą rękawiczką idzie do jasnowidza i jasnowidz stwierdza, należy do wielkiej pisarki, wielka pisarka to Agata Christie, osoba żyje, ma się dobrze, jest tylko jeden problem, straciła pamięć. No to już jest to jakiś sygnał, jaki znak. W międzyczasie policja przesłuchuje Archibalda.
No bo mąż jest najbardziej podejrzany.
Tego, że jest podejrzany. I tu najaw, i przesłuchuje służbę. I tu najaw wychodzi, że małżonkowie ostatnio bardzo się kłócili, bardzo skakali sobie do oczu, że on ma kochankę i że chciał rozwodu, na który ona się nie zgadzała. Nawet padło takie słowa, że prędzej go zabije, niż pozwoli mu odejść i mówi, a weź to poważnie, bo na truciznach to ja się znam. I idąc tym tropem, policja stwierdza, że samochód jest zaparkowany w linii prostej od miejsca, gdzie w takim sekretnym domku spotykał się właśnie mąż z kochanką, raptem 7 kilometrów. Czyli podejrzenie pada na męża, że on ją zamordował. No tutaj te ślady, ślady
krwi w samochodzie.
W samochodzie. No, ale następuje kolejny zagadkowy fakt. Mianowicie do policji dociera list szwagra, skierowany przez Agatę Christie do szwagra, jej szwagra, brata Archibalda, gdzie ona pisze, że wybiera się, jest tak zmęczona awanturami i atmosferą domową, że musi odpocząć i wyjeżdża do luksusowego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, resortu, do spa, że chce się odciąć od tego od świata, oderwać, tak? I przemyśleć sprawę. I co ciekawe, list jest nadany w południowo-zachodnim Londynie, na tamtejszej poczcie, i ma stempel na kopercie 2 dni po zniknięciu Agaty. Czyli wiadomo, że na pewno nie została zamordowana, jeśli została zamordowana w tym dniu, bo policja idzie tym tropem, lecz 2 dni później. Albo drugie podejrzenie, mąż znalazł list, bo mąż jest tutaj głównym podejrzanym, i żeby odsunąć od siebie podejrzenia, jedzie do Londynu i tam go nadaje. W każdym razie głównym podejrzanym jest tutaj mąż, a Agaty w dalszym ciągu się szuka. Tymczasem w tym samym czasie, 500 kilometrów dalej, w luksusowym hotelu, takim właśnie resortowym spa, pojawia się kobieta, która nie ma żadnego bagażu, ma tylko torebkę i jakiś taki kufereczek malutki, i melduje się w tym, że spa na pobyt. Na ile? Pyta recepcjonista. Mówi, a jeszcze nie wiem, ale niech pan na razie pokój mi da na tydzień, a co będzie dalej, to zobaczymy. Pani jest w resorcie, który jest bardzo dyskretny, do którego meldują się ludzie, którzy nie chcą być zauważeni, rozpoznani. Bardzo często odbywają się tam właśnie małżeńskie skoki w bok, jak to się mówi. W każdym razie hotel słynący
z dyskrecji.
No i tam świetnie gra w brydża. Całymi godzinami, wieczorami się przebiera bardzo elegancko. Skąd, jeżeli ma maluteńki ze sobą tylko kufereczek, tymczasem ona bryluje w przepięknych sukniach wieczorowych. Uwielbia długie spacery, poddaje się bardzo chętnie masażom i zabiegom, i wieczorami szaleje na parkiecie, tańcząc Charlestona i Foxtrota. No i w pewnym momencie, po paru dniach, zjawiają się dwaj muzycy z orkiestry z tego właśnie hotelu u Archibalda Christie, mówiąc mu, że oni wiedzą, gdzie jest jego żona, że ją rozpoznali. A jakżeście rozpoznali? No, na podstawie fotografii
w gazetach?
Prasowych, w gazetach, bośmy widzieli. No i poza tym, wie pan, no, nie ulega wątpliwości. Ona tak tańczy Charlestona, jak nie tańczy nikt, to musi być ona. Archibald jest zirytowany, mówi, i wyrzuca ich, kierując do policji. Mówi, jeżeli macie takie podejrzenia, to nie zawracajcie mi głowy, tylko idźcie na policję. I rzeczywiście idą na policję. Policja zjawia się i najpierw dzwonią, czy jest Agata Christie u was. Gość Agata? Nie, nie ma. To policja decyduje się na wyjazd i na miejscu sprawdza, rzeczywiście Agata Christie, albo przynajmniej osoba bardzo przypominająca.
Podobno, bo nie podała swojego
Agatę
nazwiska.
Christie. No, wzywają męża, dowożą męża, i tu mąż ją rozpoznaje i zabiera do domu. I co się okazuje? Agata Christie się rzeczywiście pojawiła w tym hotelu. Pojawiła się dzień po swoim zniknięciu i zapisała się w liście gości pod imieniem i nazwiskiem kochanki męża, podając, że stałe miejsce zamieszkania to Kapsztad, gdzie rzeczywiście w Kapsztadzie, zanim przyjechała do Anglii, mieszkała właśnie kochanka męża. No i tutaj są teorie następujące. Po co to zrobiła i dlaczego to zrobiła? Pierwsza teoria mówi, że była wściekła na męża i chciała wrobić męża w kłopoty. Chciała go tak zagonić w kozi róg, żeby wybić mu w ogóle z głowy pomysł o rozwodzie i pokazać, do czego jest zdolna. Druga teoria mówi, ponieważ spadł popyt na jej książki i książka przez wydawcę została odrzucona, a ona ma duże potrzeby finansowe i z tym duże kłopoty finansowe, zrobiła nic innego jak trik reklamowy po to, żeby wywołać burzę w prasie, a już jest na tyle rozpoznawalna, żeby napędzić koniunkturę na swoje książki i w ten sposób zmusić wydawcę do przyjęcia tego tytułu, który odrzucił, bo czytelnicy, publiczność, towarzystwo, społeczeństwo będzie się domagać w tej sytuacji nowej książki. No trik zagrał. Nagle zapotrzebowanie na kryminały Agaty Christie wzrosło. Ona stała się wtedy praktycznie królową kryminału, bo tak duża była sprzedaż, że pobiła w łańcuchach Conan Doyle'a i wszystkich pozostałych. I została na tym szczycie świetnie sprzedających się pisarek już praktycznie do końca życia. No i trzecia teoria, która mówi, że ani zemsta na mężu, ani próba wywarcia na niego presji, ani marketing, tylko że ona była w szoku i przeżyła załamanie nerwowe. I to załamanie nerwowe było takie silne, że straciła pamięć. Jest taka możliwość w psychiatrii, taka choroba, to ma swoją własną nazwę, gdzie osoba w szoku, ona się nie orientuje, kim, czy przestaje postrzegać siebie jako tą samą, chce przybrać w ogóle postać innego człowieka, odcinając się od korzeni i zapomina, kim jest. I to najmocniejsze przeżycie, czy osoba, z którą najmocniej jest albo związana emocjonalnie, albo zrobiła jakąś ogromną krzywdę, nasuwa jej się jako pierwsza i to tożsamość tej osoby przybiera.
Pani Urszulo, wiemy, która historia była prawdziwa?
Do dzisiaj nie wiemy. Agata nigdy tego nie wyjaśniła. Ona twierdziła, że ona straciła pamięć. Ona nie wie, kim jest, że to był odruch, jak ona wybiegła z domu. Ale jeżeli to był odruch, jak wybiegła z domu, to po pierwsze, dlaczego tak starannie spakowała walizkę? Po drugie, dlaczego wysłała kurierem drugą walizkę do urzędu pocztowego tego miasteczka, gdzie tą walizkę po prostu przyniosła i mogła się ubierać jak chciała? Dlaczego wcześniej z konta swojego pobrała bardzo duże pieniądze, jak na owe czasy, gotówkę, kupiła pas, gdzie w ten pas te banknoty schowała i chodząc na wędrówki, chodząc wszędzie, ona ten pas, czy grając w brydża, ona ten pas nosiła. Następna rzecz. Jest samochód porzucony na kompletnym odludziu, daleko od dróg. Jakim cudem ona dostała się na stację kolejową, w czym ona twierdzi, że ona nie pamięta, jak ona do tego uzdrowiska się dostała, musiała przejechać przez Londyn, skoro tam był nadany list, ani sekretarka, ani służba, nikt się nie przyznawał do tego, że ona zostawiła list i został nadany w jej imieniu. Oczywiście zawsze mogła istnieć możliwość, że spotkała pasażera, któremu podała ten list, żeby wrzucił w Londynie. I jakim sposobem tak szybko pokonała 500 kilometrów, żeby na drugi dzień zameldować się w hotelu. Zagadka koło zagadki nierozwiązana do dzisiaj. Ona nigdy nie mówiła na ten temat, wydała swoją autobiografię, ale w autobiografii ten epizod swojego życia, który trwał 11 dni, zupełnie pomija. W każdym razie wysiłki spełzły na niczym, bo nie zapędziła męża w kozi róg.
Ale nie, zezwoliła na rozwód.
Doprowadziła do tego, że małżeństwo się ustabilizowało, wręcz przeciwnie, on się bardziej od niej odciął i Agata zgodziła się w końcu na rozwód. On od niej odszedł do tejże swojej kochanki. I w tym układzie, jak to Agata przekalkulowała wszystko na zimno i stwierdziła, że jednak rozwód to będzie to, co jej się bardziej kalkuluje. No, załamała się psychicznie, zgłosiła się do psychiatry. Psychiatra też nie wyciągnął z niej za dużo, co było powodem, jak to się stało, do czego to doszło, czy naprawdę straciła tę pamięć, czy nie. W każdym razie jakoś nie potrafiła się pozbierać i postanowiła zrealizować swoje wielkie marzenie z dzieciństwa. Kupiła bilet na Orient Express i udała się tymże najbardziej luksusowym wówczas pociągiem w podróż swoich marzeń, lądując w Persji, a wcześniej na Bliskim Wschodzie.
Spełniła swoje marzenie.
Spełniła swoje.
Ale z tej podróży powstała oczywiście książka.
Tak.
Kryminał.
To później, ale najpierw poznała tam archeologa, który był 14 lat od niej młodszy. Tu jest pani 40-letnia, tam atrakcyjny młodzieniec 26-letni. No i Agata zainteresowała się tym człowiekiem, bo miał dużo do powiedzenia po takiej dziewictwie intelektualnym, jakim prezentował jej mąż. I tutaj mając takiego naukowca, intelektualistę młodego, który obudził w niej pasję do archeologii i obudził pasję do starożytności. Młodzieniec zafascynował się słynną pisarką, dowcipną kobietą, cudownie grającą w brydża. On był też pasjonatem brydża. I w krótkim czasie jej się oświadczył.
Raz?
Pierwszy raz go odrzuciła. On powiedział, że on wróci. W końcu za czwartym razem ona powiedziała, twierdząc, że nie ma nic głupszego, jak wziąć sobie za męża młodszego mężczyznę, a już szczytem głupoty jest wziąć od siebie mężczyznę tak bardzo różniącego się wiekiem, aż tak młodego, na 14 lat to ona nie zgłupiała, ale w końcu za czwartym razem przyjęła jego oświadczyny. No i małżeństwo było początkowo bardzo szczęśliwe. On nosił ją na rękach. Jedynym zgrzytem była podróż poślubna, bo pojechali do Wenecji. On chciał bardzo romantycznie i jechali pociągiem, wagonem sypialnym i Agata mówi, że to był istny koszmar, bo tak jak ją pluskwy pogryzły, tak w życiu nie cierpiała i cały pobyt w Wenecji to się drapała. W końcu skrócili tą podróż, wracając do domu. No małżeństwo bardzo szybko zaczęło
trzeszczeć
w szwach, bo on na wykopaliskach, gdzie prowadził wykopaliska w Niniwie i w Nimrudzie. To było wtedy ten szczyt marzeń archeologa. Odnosił tam ogromne sukcesy, co trochę znajdując coś cennego, a ona miała córkę. No trudno było na prymitywne pola, bo to jest szczere pole na pustynię, tak naprawdę wywozić dziecko, które potrzebowało edukacji i potrzebowało jakoś normalnych warunków życia. No i w końcu było tak, że dogadała się z mężem, swoim byłym mężem, i część czasu spędzała w Londynie z Rosalind pisząc, a część na wykopaliskach z mężem. Jak był ten sezon taki martwy, wykopaliskowy, mąż przyjeżdżał do Anglii i wtedy wykładał. I tutaj wykładał archeologię, uwodząc studentki. Zaczynało przez łóżko pana Maxa Malomena, bo tak się nazywał, przechodzić rządek kobiet, aż wreszcie w ramach tych rządków studentek natrafił pan Meloman na miłość swojego życia. Barbarę Parker, z którą związał się na 30 lat, i po śmierci Agaty, jak tylko ten taki przyzwoity okres minął, to po
6 miesięcy
pół
Agnie,
roku
tak?
później ją poślubił. I tutaj zawarli układ. Agata była tą, która rozdawała finansowe karty i postawiła warunki. Dobrze, zostaniemy małżeństwem, ale masz być w tych swoich skokach w bok, bardzo dyskretny. I łeb ci ukręcę, cokolwiek to miało znaczyć, jeżeli którakolwiek z twoich afer wyjdzie na
światło dzienne i ukaże się w prasie.
Nasz tak? rozwód, a to są wtedy inne zupełnie zwyczaje, może oznaczać naszą klęskę finansową, bo będą bojkotowane moje książki. Ja ci kupię wszystko. Będziemy żyli na odpowiednim poziomie, ale w zamian będziesz chodził jak zegareczek, a skoki w bok ukryjesz.
Twoja sprawa.
Twoja sprawa. I rzeczywiście tak się pogodzili, co nie do końca się sprawdzało w praktyce, bo Agata była potwornie zazdrosna i co trochę były awantury i sceny zazdrości z jej strony. No, nadeszła druga wojna światowa. Agata krótko przed drugą wojną światową kupiła wspaniałą posiadłość, którą na czas wojny jej zabrano, jako przeznaczając dom dla rannych żołnierzy i ośrodek rekonwalescencyjny. Po wojnie tę posiadłość odzyskała, kłócąc się już po wojnie i robiąc sceny nie tylko mężowi, ale również rządowi jej królewskiej mości. Dlaczego? Tam przebudowano, a jeszcze jego królewskiej mości, bo to Elżbiety nie było na tronie, przebudowano jej tą posiadłość, niszcząc, robiąc tam 14 łazienek. I wystawiono jej za te przeróbki rachunek. I ona mówi, co? Nie dość, żeście mi zniszczyli posiadłość, to jeszcze żądacie za to pieniędzy, i skupiła się na procesie, który tak notabene wygrała. W międzyczasie mąż miał takie zasługi dla archeologii, że przyznano mu w 1968 roku tytuł szlachecki lorda, czyli stał się Sir Maxem Malomenem. Natomiast Agata stała się Lady Agata Christie. No wkrótce potem zdrowie jej się bardzo pogorszyło. Zresztą te kłopoty ze zdrowiem już miała od dłuższego czasu, bo starali się o dziecko. W owym czasie dziecko po 40 to było spore wyzwanie. No wreszcie zaszła w ciążę, natomiast ciąża skończyła się poronieniem, po którym nastąpiły spore powikłania. Ona już nigdy potem nie doszła do siebie. I powoli,
tak chwali,
powoli
aż do śmierci.
Śmierci i zaczęła zapadać na zdrowiu. Najpierw pojawiła się demencja, potem pojawił się Alzheimer, potem tak słabła, że poruszała się wyłącznie w wózku inwalidzkim. Natomiast tu trzeba przyznać, że Sir Max stanął na wysokości zadania i opiekował się bardzo czule, bardzo starannie żoną, będąc nią już do śmierci. I Agata zmarła w wyniku udaru w 1976 roku. Mąż odczekał minimalny termin przewidziany prawem angielskim, nie zważając na przyzwoitość, i pół roku później poślubił pannę Barbarę Parker, która się nim też nie nacieszyła długo, bo w 1978 roku Max dostał zawału serca i zmarł. Został pochowany u boku swojej żony, u boku Agaty Christie. Natomiast pani Parker, czyli pani druga Malowmanowa, chciała bardzo być pochowana jako trzecia. Rosalind się na to zdecydowanie nie zgodziła. Zresztą ona z małżeństwem ojczyma drugim nigdy się nie pogodziła, podobnie jak się nie pogodziła z testamentem Agaty Christie, która majątek przekazała w lwiej części córce i w mniejszej części mężowi, w tym mężowi zagwarantowała dożywocie w tej posiadłości, którą kupiła. I podobno jednym z powodów zawału serca były ciągłe kłótnie z Rosalindę, która była skazana na majątek matki, bo była przyzwyczajona do luksusu.
I nic nie robienia.
I nic nie robienia. Co się stało ze spuścizną Agaty Christie? No, wnuk się w tej chwili tym opiekuje, bo jego matka, czyli Rosalinda, zmarła w 2004 roku, zostawiając wszystko swojemu jedynemu synowi. No, tantiemy w dalszym ciągu lecą, spuścizna po Agacie Christie jest. I tutaj jest też taka anegdota, gdzie Agata Christie mówi, że nie ma nic lepszego w życiu dla kobiety, jak poślubić archeologa. Im starsza żona, tym bardziej mu się podoba i tym bardziej ją ceni.
Ale to anegdota.
Ale to jest anegdota.
Podobno ona
bo
nigdy
ona
tego nie powiedziała.
Nigdy tego nie powiedziała. Mało tego, jak to cytowano, bo to jakiś dziennikarz w prasie kobiecej wymyślił, to ona dostawała szału i przysłowiowej piany na ustach. Tak w bardzo dużym skrócie można opowiedzieć historię Agaty Christie, którą postrzega się już pod kątem tej starszej pani z lekką nadwagą, z taką twarzą zaciętą, nie mającą nic wspólnego z tym, jaka była młoda Agata, a o tym młodej
o tym się
Agacie
dowiedzieć.
Może
ale
się dowiedzieć.
Ale tylko powiedzmy jeszcze państwu, że jej książki wydano w Anglii w miliardzie egzemplarzy.
W ponad miliardzie, tak. Więc tak, w Anglii, czy w strefie angielskojęzycznej, najlepiej sprzedającą książką jest Biblia, potem dzieła Szekspira
i zaraz
potem
Agata
Christie. Jej książki zostały przetłumaczone na 103 języki. Wydania angielskojęzyczne to jest ponad miliard. Wydania te obcojęzyczne to jest znowu miliard. Także w statystycznie i według tantiem, które są obliczane, jej książki na dzień dzisiejszy to jest 2,2 miliarda egzemplarzy.
Miliarda egzemplarzy, no i te tantiemy, także wnuk ma się dobrze. Proszę
państwa, prawnuk też.
Zachęcamy do przeczytania, dowiedzenia się, jak wyglądały początki życia Agaty Christie. Jak państwo słyszeliście, była kobietą niebanalną i u początku swojego życia i jeśli chodzi o koniec też.
No koniec życia to jest przykry, to jest wózek inwalidzki, to jest czteroletnia choroba.
No, ale to już jest to ostateczność, jest, natomiast kłócenie się z mężem, znikanie na 11 dni, nie wiadomo do dzisiaj, gdzie ona się podziewała.
Układ z drugim, z archeologiem.
No więc właśnie, Susan Leider napisała tę książkę, to jest krótka biografia królowej kryminału.
Niepełna, bo to jest tylko jej młodość.
To tylko młodość, do której to biografii zachęcamy Państwa. A jeśli chodzi o całość, no to trzeba słuchać pani Urszuli Pawlik.
Oj, nie trzeba.
Nie trzeba, ale Państwo powinniście z nami się spotkać również za tydzień. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się, zachęcamy do czytania i do zobaczenia. Radio